Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a w 60. audycji Jeleniogórzanie mam przyjemność zaprowadzić Państwa na wysokość 1000 metrów nad poziomem morza do Amerkowej chaty, a tak naprawdę to gość Amerkowej chaty z 1000 metrów nad poziomem morza, a dokładnie z Przełęczy Okraj, przybył do studia Xon po to, aby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami w czasie ponad 70 lat swego życia. No i właśnie tutaj w Jeleniej Górze, w okolicach Kowar, a teraz oświadczam, że gościem naszym jest pan Janusz Kowalski. Dzień dobry, witam pana, panie Januszu, serdecznie.
Dzień dobry, witam cię Staszku i witam wszystkich słuchaczy tej audycji.
Skoro już potwierdziliśmy, że jesteśmy perty, bo rzeczywiście znamy się od kilkunastu lat, to chcę Państwu powiedzieć, że na Przełęczy Okraj pewno zima, tak? Dużo śniegu?
Długo oczekiwana. Przez 2 tygodnie było dosyć sporo śniegu, potem znowu troszkę było roztopów i w tej chwili jest cudowna zima, że Królewna Śnieżka by pozazdrościła takich warunków.
A turystów i narciarzy dużo?
Jest sporo. Czesi mają bardzo dobrze przygotowane trasy zjazdowe, biegowe, także zapraszam.
Do tego jednak wrócimy, proszę Państwa. A skoro jest to audycja o Januszu Kowalskim, o Jeleniogórzaninie od 1973 roku, to i podzielił się z nami tymi swoimi życiorysowymi aktualnościami. Z tego, cośmy się dowiedzieli, to mówisz, przystojny, wysoki, postawny mężczyzna Janusz Kowalski jest dzieckiem miłości mamy, która przyjechała ze wschodu, i ojca, który pochodził z Poznania samego. Natomiast stało się tak, że urodziłeś się w Dusznikach.
To znaczy, wpisane mam Wałbrzych. Natomiast narodziłem się w Nowym Targu, ale niestety ze względu na to, że ojciec był oficerem Wojska Polskiego, no więc przerzucili go do Dusznik i wpisane mam Wałbrzych.
Dobrze. No potem uczęszczałeś tam do przedszkoli, do szkół najróżniejszych i z tego, co rozmawialiśmy poza anteną, dużym elementem kształtowania twojej osobowości było liceum w Świdnicy, dokąd dotarłeś poprzez różne wędrówki twoich rodziców.
Skończyłem pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana Kasprowicza w Świdnicy. Było to w tamtych czasach jedno z najlepszych liceów w Polsce, z którego jestem bardzo dumny, chociaż nie byłem jakimś tam wybitnym uczniem, natomiast na pewno byłem od początku wybitnym sportowcem, który zaliczył tam wszystkie możliwe rekordy.
Tak, to skąd się wzięła twoje zamiłowanie i obecność na Akademii Rolniczej, gdzie dostałeś się na studia weterynaryjne?
Niestety nie dane mi było skończyć tej uczelni, ponieważ wtedy zajmowałem się sportem, zajmowałem się mimo tego, że byłem studentem, biznesem też. Uczelnia nie za bardzo tolerowała takich studentów i po prostu nie dokończyłem. Na 4. roku zostałem relegowany z uczelni jako wróg ludu. Tak mam, taką decyzję dostałem.
O, to rzeczywiście martyrologia. Niemniej jednak w Szczytnej krótko pracowałeś bezpośrednio z naszymi braćmi mniejszymi.
Tak, skończyłem studia w Katowicach, Akademię Wychowania, wtedy Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, kierunek nauczycielski i kierunek rehabilitacji. Natomiast nakaz pracy, bo takie były czasy, dostałem do weterynarii. Musiałem 3 lata przepracować w lecznicy dla zwierząt w Szczytnej Śląskiej pomiędzy Polanicą a Dusznikami.
No i nie było to, zdaje się, pragnienie twojego życia. W związku z czym zająłeś się tym, co umiłowałeś, czyli sportem i turystyką. Powiedz łaskawie o tej twojej pasji.
No masz rację. Z weterynarii trafiłem też do weterynarii, do Świdnicy. Stamtąd szukaliśmy z żoną razem pracy i znaleźliśmy pracę w Jeleniej Górze, gdzie zaproponowano żonie pracę w zespole szkół rolniczych, a mnie zaproponowano też w weterynarii, ale niestety po paru miesiącach zrezygnowałem i zostałem wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej Radiotechnicznej w Jeleniej Górze w cyklu wychowania fizycznego, a w momencie, kiedy skończyłem współpracę ze szkołą, zostałem szefem Wojewódzkiej Rady Zrzeszenia Sportu i Turystyki w Jeleniej Górze.
No i proszę Państwa, od tego właściwie czasu zaczyna się nasza znajomość z pasjonatem sportu, głównie sportu, Januszem Kowalskim, który w międzyczasie skończył również i kursy i uprawnienia trenerskie.
W momencie, kiedy powstały urzędy wojewódzkie, byłem odpowiedzialny za sport, rekreację i inwestycje w kulturze fizycznej w województwie jeleniogórskim. To był cudowny okres po prostu mojej pracy i moich osiągnięć. Było mnóstwo, cała armia doskonałych działaczy, ludzi, którzy nie szczędzili swojego czasu ani pieniędzy, tylko oddawali się całościowo dla tego sportu i turystyki i rekreacji w naszym województwie. Było kilkanaście okręgowych związków sportowych, Wojewódzka Federacja Sportu, kilkadziesiąt klubów sportowych. No było co robić. Powstało w tym czasie mnóstwo hal sportowych, boisk sportowych z Funduszu Totalizatora Sportowego. I to był dla mnie najciekawszy okres, mimo tej urzędniczej pracy, której dopiero po latach zrozumiałem, że to były lata dla mnie jakby stracone. Pozostało dla mieszkańców mnóstwo rzeczy z tego okresu.
Mówi Pan z takim zachwytem o tamtych czasach, a przecież jak się to czyta w niektórych czasopismach albo słyszy, to były czasy słusznie minione. No to gdzie w końcu jest prawda? Proszę uprzejmie odnieść się do tego pytania.
Jeżeli ktoś nic nie robi, tylko żąda, to może krytykować każde czasy. Natomiast ja uważam, że z grupą moich działaczy zrobiliśmy bardzo dużo dla tego województwa. Oczywiście już większość z nich nie ma i należy wspominać ich z rozrzewnieniem i z dużą sympatią. Zostawiliśmy po sobie kawał dobrej roboty, gdzie w tej chwili widać młodzież jakby się nie za bardzo garnie do tej działalności. Jeszcze gdzieś tam resztki starszych ludzi, którzy pilnują tego, starają się coś klecić, ale to nie są te czasy, które były po prostu. To były czasy radosne, czasy, kiedy żeśmy się spotykali. Nie pracowaliśmy dla kasy, nie pracowaliśmy dla jakiegoś takiego pochlebnego uznania. Każdy chciał coś zrobić, każdy chciał do czegoś dążyć. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtych ciężkich czasach było kilka klubów drugoligowych w samej Jeleniej Górze.
Tak.
Było kilkadziesiąt klubów, było kilkanaście organizacji. Impreza za imprezą, od Mistrzostwa Europy Enduro poprzez biegi masowe, bieg piastów, biegi dla osób niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski dla niepełnosprawnych. Było tego tak ogromnie, że trudno by tutaj nawet 10% wyliczyć.
No właśnie, Janusz, powiedz proszę, wymień proszę nazwiska tych ludzi, którzy stworzyli z tobą ten cudowny nimb sportu tamtych czasów, lat 80., 90.
Ja tylko wspomnę parę osób, którzy byli szefami. Kwiatkowski, pan Kwiatkowski, szef LZS-ów, potężna organizacja. Pan Kurzytłowski, szef Szkolnego Związku. Pan Wójcikiewicz, szef Wojewódzkiej Rady TKKF-u. Jeżeli już jestem na antenie, to należy wspomnieć najcudowniejsze czasy organizacji dla sportu osób niepełnosprawnych, czyli słynny start Jelenia Góra, który wychował mnóstwo reprezentantów Polski, reprezentantów naszego regionu. Nie było roku, nie było okresu, żeby start nie zasygnalizował swoje miejsce w sporcie jeleniogórskim. Byli doskonali prezesi klubów, Spartakusa, Karkonoszy, no i oczywiście trenerzy, Zdzichu Wąs, piłka ręczna, Gienek Sroka, piłka koszykowa. No i nie mniejszając trochę, nie będę skromny w tym momencie, ale i ja i Andrzej Kołaczyk, którzy zrobiliśmy pierwsi drugą ligę w województwie jeleniogórskim. Pierwsza, drugą ligowym zespołem to był Karkonosze, dziewczyny, kobiety w piłce siatkowej.
Tak, to prawda. Mówił o tym też pięknie w jednej z naszych poprzednich audycji Eugeniusz Sroka, no właściwie ikona sportu jeleniogórskiego, wieloletni dyrektor szkoły numer 11. Wspominał też o tobie, Janusz, i to rzeczywiście są czasy, do których należy nawiązywać, a między innymi temu służy ta audycja, aby ocalić od zapomnienia to, co niezapisane może. Przejdźmy dalej. Miałeś też swój ogromny udział, o czym wspominałeś, w sporcie osób niepełnosprawnych i trafiłeś do Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie no, zajmowałeś się przede wszystkim takim dobrym kierunkiem finansowania sportu osób niepełnosprawnych, który jak się okazuje w czasie paraolimpiad osiąga lepsze sukcesy niż nasi tradycyjni sportowcy.
Ja podczas wręczenia tej złotej odznaki zasłużony działacz Dolnego Śląska wspomniałem o tym przede wszystkim. W momencie, kiedy urzędy wojewódzkie zostały rozwiązane, zaproponowano mi prowadzenie startu osób niepełnosprawnych. Nie wahałem się ani chwili. Od tego momentu po prostu zaczęliśmy bardzo dobrą pracę. Klub był wielokrotnie w pierwszej trójce mistrzostw Polski. 4 zawodników było reprezentantami kadry narodowej. Można się też pochwalić ikoną sportu osób niepełnosprawnych, Lucynką Kormanobys, która właśnie zaczynała swoją karierę multimedialistki w tym klubie. No, pokłosiem tego wszystkiego było to, że zostałem członkiem Krajowej Rady PFRON i muszę się pochwalić, że dzięki lobbingowi, który żeśmy stworzyli wśród posłów, senatorów, niepełnosprawni dostali stypendium sportowe. Może nie jest to stypendium sportowe takie, jak mają osoby pełnosprawne, ale mają zawsze coś. Powstało za moich czasów, powstało bardzo dużo programów dla osób niepełnosprawnych, które współfinansował czy finansował PFRON. Ja jako osoba niedowidząca bardzo mocno naciskałem na program komputerem Braille'em dla osób niewidzących. Nie wyszło to tak, jakbyśmy chcieli, bo niektóre komputery stoją po PFRON-ach i nie ma serwisu, nie ma szkolenia. Nie wyszedł program samochód dla każdego, bo się okazało, że potrzeby są tak ogromne, że po pół roku trzeba było ten program zamknąć, ale bardzo dużo programów, z wielu programów niepełnosprawni korzystają do dnia dzisiejszego. Przykre jest tylko to, że po prostu jak są imprezy sportowe dla pełnosprawnych, to gdzie by nie włączyć jakikolwiek kanał, od rana do wieczora pokazują taki typowy przykład nasi biedni piłkarze, którzy ośmieszyli Polskę na cały świat, byli pokazywani na okrągło. Natomiast multimedialiści, którzy startują w olimpiadach, w mistrzostwach świata, osoby niepełnosprawne, są pokazywane przez 10-15 minut po głównym wydaniu dziennika i to jest wszystko. Tak być nie powinno. Musimy
ale,
to zmienić.
Ale musi pan przyznać, że w tej chwili coraz więcej pokazuje się właśnie osoby niepełnosprawne zafascynowane czynnym uprawianiem sportu, o czego świadkiem jest mistrzowska piłka nożna i gol strzelony przez jednego z naszych zawodników w dyscyplinie, która się nazywa amp football, czyli osoby, które grają w piłkę nożną bez jednej kończyny przy pomocy kul. No, to jest majstersztyk, widziałem ten gol i wydaje mi się, że to był majstersztyk majstersztyku.
Szanowni Państwo, Staszku, no, jestem w tym momencie z tych Twoich słów bardzo dumny i szczęśliwy, bo jakąś tam cegiełkę do tego dołożyłem. Jestem naprawdę dumny i przeszczęśliwy, że są te momenty, kiedy się włącza telewizor i można pooglądać osoby niepełnosprawne, które pobijają nawet osoby pełnosprawne. No, przyjrzyjmy się naszej tenisistce stołowej, która zdobywa medale w olimpiadach dla pełnosprawnych i zdobywa medale również dla niepełnosprawnych. Tylko różnica w przekazie jest bardzo duża. I to, jak powiedziałem wcześniej, cieszę się, że to zaczyna się rozkręcać, ale to są dopiero początki. Cieszę się również, że wasze radio też działa właśnie w tym kierunku, aby pokazać, że niepełnosprawny nie tylko siedzi w domu i patrzy przez szybę, tylko wychodzi z domu i daje mieszkańcom, regionowi i Polsce przede wszystkim radość z tego, że dzięki sobie może też pokazać innym, jak niepełnosprawny może cieszyć się życiem.
A oprócz tego to chcę ci powiedzieć, że funkcjonuje u nas doskonale od roku Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, który żyje z szalikami, wykrzykuje w kulturalny oczywiście sposób, dopingując drużyny na stadionach, ale również w halach sportowych i z tego też się bardzo cieszymy. Wróćmy jednak do twojej historii obecności w Jeleniej Górze. Zakończyłeś właściwie pracę zawodową, w sensie umowy o pracę. Na jakim stanowisku?
Moją pracę zawodową, bo jak urzędy wojewódzkie zostały zlikwidowane, to byłem dyrektorem generalnym Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, a następnie dyrektorem słynnego obiektu granic szklarski Porębie Krus. Po tym czasie zająłem się już działalnością gospodarczą. Mam w tej chwili przepiękny obieg na Przełęczy Okraj, Amelkowa Chata, gdzie kiedyś to była czarna plama, w tej chwili na szlakach turystycznych przechodzi tysiące turystów, korzystając oczywiście z naszych obiektów. Jestem po prostu w tej chwili już na końcu całej drogi, bo wydaje mi się, że już czas zawiesić wszystko na kołkach. Dlatego jestem tak dumny i szczęśliwy, że kapituła marszałka dostrzegła mnie i wręczyła tą złotą oznakę zasłużony działacz Dolnego Śląska. Chciałbym się tutaj też pochwalić, że jestem chyba w tej chwili jedynym obywatelem Jeleniej Góry, który ma oznakę zasłużony dla Jeleniej Góry i zasłużony dla byłego województwa jeleniogórskiego, a teraz zasłużony dla Dolnego Śląska. Czyli tak jak aktor, który dostaje Fryderyka za całokrzas pracy, żeby już szedł z tej sceny, to chyba na mnie już też czas.
No więc my tobie gratulujemy serdecznie, informując się, że prezydent Biden ma 81 lat i wcale mu się nie śpieszy. Jak widziałeś, całkiem dobrze mu te podróże wychodzą. Byliśmy nawet z naszą grupą niepełnosprawnych ostatnio w Amelkowej chacie. Zjedliśmy wspaniałe pierogi, wypiliśmy piwo. Nie były to drogie i szaleńcze ceny, a wszystkim klimat i atmosfera tego cudownego obiektu no, nastraja do właśnie takiej łagodności, do śpiewu, do radości bywania ze sobą razem w górach. Więc szkoda by było, gdybyś tę Amelkową chatę opuścił, nawet jeżeli masz swoich następców. Ale powiedz łaskawie, jak doszło do tego, że padłeś na ten cudowny pomysł i w oparciu o dawne budynki Strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza stworzyłeś tak piękny, znajdujący się w prywatnych rękach, obiekt turystyczny położony na szlaku?
No, całe życie marzyłem, patrząc się przez okno, żeby przejąć zamek Chojnik w Sobieszowie, czyli w Jeleniej Górze. W momencie, kiedy byłem na wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, poznałem wspólnika, który szukał coś takiego. No, szukaliśmy i wpadliśmy na pomysł, żeby przejąć te ruiny po wojskach ochrony pogranicza. Stanęliśmy do przetargu z panem Zasadą, z panem kierowcą zawodowym. No, początki były tragiczne. Nie ma wody, nie ma prądu, nie ma ścieków, no w zasadzie nie ma nic. Do pierwszego budynku jest 12,5 kilometra. No ale te wszystkie moje wcześniejsze prace, a przede wszystkim upór i ta żyłka sportowca, który widział takie światełko w tunelu, że trzeba z tych ruin coś zrobić, doprowadziliśmy to do takiego stanu, że faktycznie jest to w tej chwili najbardziej luksusowy i najbardziej przyjazny człowiekowi obiekt na tej wysokości, już nie powiem w Karkonoszach, ale w kraju. Jest to opinia gości, jest to opinia ludzi, którzy znają się na tym i faktycznie masz rację. Co dalej? Lata lecą, sił brakuje. No chciałbym, jak tu nadmieniłeś, jak prezydent Biden, latać sobie po świecie, ale wydaje mi się, że nie dane mi będzie gdziekolwiek polecieć, bo po pierwsze boję się latać samolotem i to był problem, jak byłem trenerem kadry narodowej, a dwa, ja tam chyba już zakończę jak ten aktor na scenie. Także stworzyłem tam raj na ziemi dla siebie, a jednocześnie czuję i widzę, że ludzie tam się czują bardzo dobrze. Po prostu to miejsce przyciąga ludzi zdecydowanie. Nie mamy żadnych reklam, mamy stałych swoich gości i chyba jestem jedynym gestorem bazy w tej chwili przy tak ogromnych kosztach, że staram się nie narzekać. Dlaczego? Bo to nic nie da po prostu. Prąd 320%, olej 270%, do góry nie wspomnę o benzynie, o kosztach i nie wspomnę to, co widzę w tej chwili w telewizji, gdzie na półkach zaczyna brakować warzyw, owoców, prawda. Ja po prostu żyję tam dla siebie, jest to mój raj i niech tak się zakończy.
I do tego raju zaprasza serdecznie wszystkich Janusz Kowalski, ale jeszcze nie kończymy, ponieważ powiedz mi, dlaczego akurat wymyśliłeś nazwę chaty Amelkowej?
Stara nazwa to jest Grenzbaude, chaty na okraju, graniczne budy. No, tak. Były różne w zależności, kto te chaty miał, bo to jest koniec XIX wieku. Natomiast nie miałem innej możliwości, jak nazwać to od mojej wnuczki, czyli no, moja wnuczka ma Amelka i jest to Amelkowa chata.
Dobrze, a powiem Państwu, że jeździmy tam raz po raz prywatnie do Janusza i chcę powiedzieć, że spotkałem tam dwukrotnie niepełnosprawnych rowerzystów, ludzi, którzy na handbike'ach, na takich rowerach napędzanych silnikami elektrycznymi lub też ręcznymi pedałami, jakbym powiedział, no poruszają się szczególnie po czeskich trasach, wspaniale do tego celu przystosowanych. I to jest chyba dobry kierunek na to, aby tą twoją pasję do turystyki i sportu połączyć z zapotrzebowaniem niepełnosprawnych sportowców na właśnie taką bazę wypadową, treningową, nie tylko handbike'u, bo również i dla biegów terenowych, i dla spacerów z kijami Nordic Walking.
No ja tylko chciałbym tutaj Państwa poinformować, nie wiem, czy to nie będzie czasami reklama, ale nie będę ruszał tutaj żadnych nazwisk. W Ścięgnach mój były zawodnik po prostu otworzył zakład, który produkuje zarębiaste rowery dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście są to duże koszty. Większość jego produkcji idzie na zachód, Holandia, Niemcy, Belgia. Są to rowery takie trójkołowe, idealne dla osób z amputacją obu kończyn dolnych. Jeden z moich gości, który jest jakby już w rodzinie naszej, zakupił taki rower i w tamtym roku, proszę Państwa, proszę sobie wierzyć, ten człowiek na tym rowerze zrobił 35 tysięcy kilometrów.
A szybkość takiego roweru, wyobraźcie sobie Państwa, na prostych odcinkach wynosi ile?
Nawet ponad 60 kilometrów.
Proszę bardzo. Proszę Państwa, no właściwie to powiedz mi, Janusz, czy Ty jesteś człowiekiem spełnionym, gdy idzie o swoje oczekiwania, gdy idzie o swoje plany, gdy idzie o wreszcie to miejsce, na którym zamierzasz wylądować?
No cóż, na koniec tego całego życia mogę powiedzieć jedno, że pamiętam każdy rok, mimo ubytku pamięci, ponieważ tak dużo się działo i tak dużo człowiek dokonał, że mógłbym obdzielić, no nie wiem, z 10 takich facetów i też by się cieszyli. Czy spełniony? Na pewno, oprócz jednej rzeczy, ponieważ jak szedłem na studia weterynaryjne, to wniosłem papiery na Akademię Medyczną i prawdopodobnie byłbym niezłym lekarzem, ale spotkałem kolegę, no i jakoś żeśmy tak przy piwie trochę za długo siedzieli, a on szedł na weterynarię, no i na drugi dzień po prostu na kacu, no poszliśmy oboje na tą weterynarię. To jest jedyna rzecz, która mogę stwierdzić, że nie jest spełniona. Natomiast jeżeli chodzi o zamianę weterynarii na sport, na pewno jestem spełniony. Poznałem wiele krajów, mam wiele sukcesów. Robiłem to, co lubię po prostu, to, co kocham. Natomiast w weterynarii musiałbym się zająć, no może to brzydko zabrzmi w tej chwili, ale te ceny są tak wysokie, bo sam mam psa i kota. Tu chodziłoby w głównej mierze o kasę, a mnie nigdy kasa jakby nie przeświecała i nigdy nie stała przed oczyma.
Janusz, a powiedz, co w tym swoim sportowym życiu, bo sport jednak dominował z tej twojej wypowiedzi, było takim największym sukcesem, taką wisienką na torcie?
Wisienką na torcie to był zakwalifikowanie się do kadry narodowej juniorów, jak byłem jeszcze gówniarzem, ale niestety po kilku tamtych obozach stwierdzono u mnie wadę wzroku i decyzję musieli podjąć rodzice i wisienka na torcie spadła. Nie mogłem kontynuować wyczynowo uprawiania sportu, a miałem bardzo dobre warunki fizyczne i mentalne przede wszystkim, bo w sporcie każdy zwraca uwagę, że najważniejsza jest ta właśnie tężyzna, siła, prawda, i tak dalej. No to jest bzdura totalna, wiedzą o tym ludzie, którzy zajmują się sportami walki. Wszystko siedzi w głowie, to jest podstawa. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć o takiej wisience życia, to są moje dzieci po prostu. Jedna córka, druga córka. W tej chwili jestem dumny, szczególnie z Ewy, która biegła w maratonie bostońskim, w tym słynnym maratonie bostońskim, gdzie zamachowiec wysadził ileś tam ludzi w powietrze. Pewna dziennikarka zadała sobie trud razem z tymi służbami FBI, CIA, prawda, i tak dalej, służbami dochodzeniowymi. Lecieli klatka po klatce i zauważyli, że moja córka biegnie w tym maratonie z wózkiem, a w wózku leży mała Amelka, czyli ta moja wnuczka. Państwo, pani zaproponowała mojej córce, żeby ten sport, czy tą formę spędzenia wolnego czasu dla kobiet w ciąży, czy potem po urodzeniu, no rozpropagować. Mój zięć przez pewien czas śmiał się, że zarabia na waciki, a w tej chwili jest no, bardzo poważną bizneswoman w Stanach. Także gratuluję jej, a ja się z tego tytułu bardzo, bardzo cieszę.
No i proszę Państwa, ta rodzinna miłość z okraju do Bostonu, do Stanów Zjednoczonych. Przetrwała wszystkie okresy burzy i naporu, czy też zawieruchy. Gościem państwa dzisiaj był w czasie tej półgodzinnej, 60. już audycji, jeleniogórzanin Janusz Kowalski, trochę niedokończony lechacz naszych braci mniejszych, czyli zwierząt, ale głównie spełniony trener, działacz sportowy, ostatnio działacz również sportu osób niepełnosprawnych z niemałymi sukcesami trenerskimi, a dzisiaj gospodarz i baca na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, na przełęczy Okraj, w Amerkowej chacie. Januszu, każdy, kto występuje w naszej audycji, na koniec wybiera sobie jeden utwór muzyczny, który będziemy mu dedykowali. Co wybierasz?
No trudno mi to w tej chwili powiedzieć, ale jeżeli macie coś z Dire Straits, to proszę.
Mamy? Proszę państwa, było to pół godziny z Januszem Kowalskim, pasjonatem sportu i gospodarzem na Amerkowej chacie. Dziękuję za rozmowę.
Ja również serdecznie państwu dziękuję i jestem kolejny raz dumny, że jest to 60. spotkanie, czyli znowu jakaś różnica. Dziękuję za wysłuchanie troszkę tych moich wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Sultans. We are the Sultans of Swing.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?